Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny. Mam wielką przyjemność, no już któryś rok z rzędu, opowiadać o różnych zjawiskach związanych z historią światowej kinematografii, a także polskiej kinematografii tutaj na Akademii. Zazwyczaj moje wprowadzenia dotyczyły filmów amerykańskich i kultury, którą bardziej można wiązać z systemem amerykańskim związanym z kinematografią globalną niż z czymś, co można by było bardzo ściśle powiązać po pierwsze ze Starym Kontynentem, czyli z kinem europejskim, po drugie z bardzo konkretnym kontekstem narodowym, czyli z kontekstem kina francuskiego. A dzisiejszy wykład będzie właśnie tego dotyczył. To znaczy z jednej strony nakreślę kontekst związany z kinematografią europejską i kinematografią francuską, w szczególności w latach 80., ale wprowadzając odrobinę kontekstu od lat 60., o czym Państwo być może słyszeliście, jeżeli mieliście okazję wcześniej uczęszczać na inne wykłady w poprzednim semestrze Akademii. Część z Państwa tak właśnie uczyniła, część z Państwa nie. No więc aby zadośćuczynić ciekawości wszystkich z Państwa, parę słów na ten temat powiem, a potem przejdziemy do filmu Nikita Luka Bessona, który swoją premierę miał w lutym 1990 roku, konkretnie 22 lutego. Jak już Staszek mnie przedstawił, ja się nazywam Michał Pabisio-Rzeszyna, pracuję na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku filmoznawstwo. Pracuję także w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w takiej powstającej instytucji dość dużej, w której będzie się działo wiele różnych ciekawych rzeczy. Tutaj jest mój adres mailowy. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, zachęcam do kontaktowania się ze mną. Ten kadr, który tutaj zaprezentowałem na samym początku, teraz się zastanawiam, czy... Dobra. Ten kadr, który tutaj zaprezentowałem na samym początku, on jest odrobinę kolorowy, ale co jest bardzo ważne i chciałbym już na to w tym momencie zwrócić uwagę, jest szeroki, ponieważ zarówno Luc Besson, jak i też duża część twórców francuskiego neobaroku lubiła i lubi szerokie formaty filmowe. Zaraz Państwo przekonacie się albo za jakieś około 20-25 minut, że te szerokie formaty ekranowe odgrywają dużą rolę estetyczną i też w pewnym sensie ekonomiczną związaną z tym, jak filmy się produkuje, jaka jest ich estetyka, a także ile one kosztują. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć parę rzeczy dotyczących kina francuskiego ogólnie i tej przestrzeni pomiędzy latami 60. a 90., a należałoby powiedzieć zdecydowanie, że chociaż w tamtym okresie i po dziś dzień kinematografia amerykańska jest absolutnie bezkonkurencyjna, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, jeżeli chodzi o wyniki frekwencyjne, a także jeżeli chodzi o wpływ na kulturę światową, na kulturę globalną, to jeżeli patrzeć w kontekście europejskim, to zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o kinematografię, była zawsze i jest nadal właśnie Francja. W tym okresie od lat 60. do 90., który nas dzisiaj interesuje, ale także w zasadzie po dziś dzień jest to największy i najważniejszy rynek kinowy w Europie. Nie tylko z punktu widzenia ilościowego, ponieważ jest to miejsce, gdzie w Europie jest najwięcej kin, gdzie produkuje się najwięcej filmów i także gdzie ludzie chodzą najczęściej do kina. W latach 90., dokładnie bodaj w 91 roku, każdego dnia w Paryżu grano 350 różnych filmów. W jednym mieście, w jednym dniu 350 różnych filmów można było wybrać spośród 350 różnych filmów. To pokazuje olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o tak zwaną kulturę filmową. I w 91 roku to jest taki przykład dotyczący wyników takich kinematograficznych, ekonomicznych związanych z Francją. Wyprodukowano 153 filmy fabularne. To jest duża liczba filmów fabularnych, jak na kinematografię europejską. W tym momencie polska kinematografia produkuje bardzo dużo filmów, około 40 filmów rocznie i to jest już właściwie taki pik. W zasadzie więcej nie opłaca się filmów fabularnych produkować, a Francja 150. Wiąże się to oczywiście z tym, że Francja jest większym krajem niż Polska, ale nie jest większym krajem trzykrotnie, ani bądź też czterokrotnie. Więc około 150 filmów fabularnych rocznie, bardzo duża liczba ekranów, 4,5 tysiąca ekranów filmowych. No i co też też istotne, 117 milionów sprzedanych biletów, co jest oczywiście niewielką liczbą w stosunku do tego, co mamy, z czym mieliśmy zawsze do czynienia w Stanach Zjednoczonych, ale nadal są to duże liczby jak na rynek europejski. Ta kultura filmowa jest kulturą, która jakby z jednej strony dotyczy praktyki chodzenia do kin takich jak Grand Rex. To jest kino Grand Rex w Paryżu, które mieści około 2000 widzów. To jest duża liczba widzów. Są tam, no właśnie w Paryżu są pałace kinowe tak zwane, ale także bardzo rozbudowana kultura kinofilska i kultura taka, można powiedzieć, oddolna. Skąd to wszystko się bierze? No po pierwsze, Francja to duże państwo i też państwo, które bardzo silnie właściwie od zawsze, co też nie zawsze miało jasną swoją stronę, bardzo silnie promuje własną kulturę, swój własny język, własne dziedzictwo kulturowe poprzez praktyki kolonialne, poprzez praktyki kolonialne i pełne przemocy, co jest jasną sprawą, a także poprzez tak zwaną miękką siłę i różnego rodzaju sieci wpływów i też dyrektywy, które są związane bezpośrednio z kulturą francuską, z językiem francuskim i tak dalej. Więc jest to po pierwsze silne państwo, duże państwo, po drugie silne państwo w takim sensie, że jakby Francja od zawsze była państwem, które nie obawiało się, może nie od zawsze, ale no po prostu jest państwem, które nie obawia się interweniować w różne sfery własnej gospodarki. I to jest też dość istotne w tym kontekście, dlatego że ta polityka kulturalna, w szczególności od lat 50., o których będę mówił, była nastawiona w dużej mierze na bardzo aktywne wsparcie kinematografii ze strony państwowej. W tym zakresie w zasadzie Francja była, można powiedzieć, pionierska i coś takie, i rozwiązania finansowe, które później były wprowadzane w latach 2000 przez PiS, później w latach 60. i 70. przez Republikę Federalną Niemiec i też przez inne kraje. Francja zazwyczaj była, jeżeli nie pierwsza, jeżeli chodzi o te rozwiązania wsparcia dla filmowców, to najbardziej aktywna i najwięcej pieniędzy we Francji przeznaczano na to, żeby francuscy filmowcy i francuski przemysł filmowy miał z czego żyć. To jest bardzo istotne. Tutaj mamy zdjęcie André Malraux, francuskiego literata, który w 1959 roku pod prezydencją Charlesa de Gaulle'a został ministrem spraw kulturalnych, ministrem kultury Francji i który wprowadzał wiele takich rozwiązań właśnie aktywnie promujących kulturę kinematograficzną, kulturę kinową, a także produkcję filmową. I to jest niezwykle istotne, jak zaraz przekonamy się także na tak zwanych twardych, ale jednocześnie też grubych liczbach. Ta dbałość Francji o dziedzictwo filmowe wynika oczywiście poniekąd z tego, że Francuzi od zawsze uważali, że kino powstało we Francji i trudno będzie nam przekonać kogokolwiek mieszkającego we Francji, że to Edison pierwszy wymyślił kinematograf, a nie bracia Lumière. Tam wszyscy są przekonani, że to byli oczywiście bracia Lumière, ale nawet jeżeli uznamy, że to nie jest ważne, kto pierwszy wymyślił kinematograf, że to po prostu jest kompletnie nieistotne i Francuzi mogą nie mieć racji, a nawet jeżeli mają rację, to właśnie to jest nieważne, to co jest dla nas istotne, to, że do I wojny światowej Francja była najpotężniejszym przemysłem filmowym na świecie. Znaczy dominacja Francji globalna była w zasadzie, jakby próbować porównywać to do czasów dzisiejszych, nawet większa niż dominacja przemysłu hollywoodzkiego w dniu dzisiejszym. To znaczy to takie wytwórnie czy też przedsiębiorstwa rozrywkowe jak Pathé czy Gaumont rządziły światem, można powiedzieć. Potem po I wojnie światowej Francja utraciła dominację ze względu właśnie na to, że produkcja francuska filmowa w trakcie I wojny światowej, która we Francji, jak Państwo wiecie, jest większą traumą niż II wojna światowa nawet. Produkcja filmowa została wstrzymana i po I wojnie światowej Stany Zjednoczone, w których w tym momencie się ten przemysł jakby w 100% narodził, przyjęły inicjatywę, a ta inicjatywa amerykańska została w jakimś tam stopniu też, jak Państwo być może pamiętacie, jeżeli Państwo uczęszczaliście akurat na te wykłady, została przypieczętowana wprowadzeniem dźwięku i narodzinami kinematografii narodowych w Europie, które nagle zaczęły te filmy europejskie zaczęły mówić językami narodowymi, wobec czego straciły możliwość podróżowania między granicami, tak jak wcześniej to czyniły. I teraz to jest głównym problemem w zasadzie od 100 lat, czy też od niemalże 100 lat, od 90 lat kinematografii europejskich, że one są słabo eksportowalne, te filmy. Tak? To znaczy, jeżeli jakiś film powstaje w kraju takim jak Polska, to niesłychanie trudno jest ten film wysłać do Francji, wysłać do Wielkiej Brytanii, wysłać do Hiszpanii, czy też gdziekolwiek indziej, ponieważ po pierwsze jest bariera językowa, po drugie jest bariera związana z kontekstami, do których ten film się odwołuje. Czyli mamy taką sytuację, że Francja jest potęgą globalną do I wojny światowej. Po I wojnie światowej zaczyna tracić siłę, już tak tą traci siłę, potem dostaje jeszcze dodatkowe uderzenie ze strony wprowadzenia dźwięku, potem przychodzi II wojna światowa, jest coraz gorzej i staje się taką normalną kinematografią narodową, która jest zagrożona przez kinematografię amerykańską. Aż w końcu w latach 50. rodzą się te bardzo silne systemy wsparcia, które na przykład w 59 roku wiążą się z wprowadzeniem takiego systemu avance-sur-recette, czyli system opodatkowywania kniarzy, czyli to co właściwie bardzo podobny system do systemu PiS-owskiego, czyli dofinansowujemy produkcję filmową z podatków, które są nałożone na dystrybucję i pokazywanie, na eksploatację filmów i z powrotem wracają do tych młodych filmowców. To oczywiście wpływa bardzo ożywiająco na debiutantów, pojawia się bardzo dużo nowych nazwisk i efektem między innymi tego avance sur recette, a także rozbudzenia kultury filmowej i takich także instytucji jak chociażby, czy to świeci? To chyba nie świeci. No nieważne, tak jak chociażby Centre National de la Cinématographie, to jest jedna z instytucji, najważniejsza instytucja, to jest taki francuski PISF, który istniał już trochę wcześniej, ale w tych latach 50. się tak stuprocentowo rozwinął pod wpływem między innymi działalności André Marot. Ten okres, o którym tutaj początkowo będę mówił, on dzieli się na takie trzy fazy. Z jednej strony mamy taką fazę początkową od 59 do 68 roku, którą być może na jakichś innych zajęciach już omawialiście i są to francuskie nowe fale. Potem 68-81, czyli lata 70. to jest radykalizacja francuskiej kinematografii związana z wpływem politycznych wydarzeń maja 68 roku, a potem od 81 do 95 roku to ten okres, który już przypada na rozwój kinematografii Luca Bessona, Leo Carraxa czy Benet, czyli rządy François Mitterranda, które jak widzicie trwały dwie prezydentury siedmioletnie francuskie, czyli rządy socjalistyczne, ponieważ François Mitterrand wywodził się z partii socjalistycznej Francji. No więc jak Państwo być może słyszeliście, ale szybko może warto to powtórzyć, francuska nowa fala powinna być w kontekście takim ekonomicznym rozpatrywana przy prawicowej prezydencji, czy też konserwatywnej prezydencji Charlesa de Gaulle'a, co jest związane z jednej strony z promowaniem narodowych przemysłów rozmaitych, ale także z antyamerykanizmem, co jest tutaj dość istotne. Mamy ten element francuskiego PiS-u, czyli avance sur recette i wsparcie dla debiutantów, ich wówczas się bardzo, bardzo wielu pojawia, a także rozmaite przemiany technologiczne, które wpływają na rozwój nowej fali, takie jak chociażby lżejsze oświetlenie filmowe, lżejsze kamery, lżejszy sprzęt do nagrywania dźwięku, szybsza taśma i tak dalej. To wpływa z jednej strony na większy dostęp ludzi do tego, aby kręcili profesjonalnie filmy, takich ludzi jak chociażby François Truffaut czy Jean-Luc Godard, ale także na to, iż zmienia się styl filmowania i ten styl filmowania bardziej zmierza w kierunku jakiegoś, no można powiedzieć, takiego swobodnego toku opowiadania z jednej strony, a z drugiej strony jakiegoś rozmaicie rozumianego realizmu i eksperymentów stylistycznych. Paradoksalnie, mimo antyamerykanizmu de Gaulle'a, jak Państwo być może słyszeliście, wiele jakby nurtów czy też wiele elementów francuskiej nowej fali jest przeniknięta bardzo głęboko fascynacją kulturą amerykańską. Jednak jest to fascynacja nieco inna niż w przypadku Benet, czy w przypadku Carraxa, czy w przypadku Luca Bessona, o czym będę mówił o czym będę mówił za chwilę. Więc to jest tutaj dość istotne, ponieważ mamy nieduże budżety, filmy, które są realistyczne, czarno-białe, o zwykłych ludziach i tak dalej, prawda? Natomiast filmy neobarokowe będą filmy o ludziach, którzy są nadludzcy, będą kręcone w scenografii, która jest większa niż cokolwiek w życiu zobaczyliśmy i w kolorach, jakich też zazwyczaj nie jesteśmy w stanie ludzi na co dzień zobaczyć. Niemniej w tych latach 60. od 59. do 60. wykształca się w ogóle taka marka francuskiego kina. I przez tę markę francuskiego kina, która wówczas zaczyna dominować, która jest, no właśnie wynika z tej stylistyki, o której przed chwilą mówiłem, ta cała trójka neobarokowych reżyserów francuskich będzie bardzo źle przyjmowana we Francji. To jest takie dość charakterystyczne, Oni by oprócz tego, że byli określani mianem neobarokowców, to byli określani także takim określeniem cinéma du luxe. Cinéma du, czyli kino z francuska pisane, a potem look, tak jak widok, jak ta strona wizualna w języku angielskim, i było to określenie pogardliwe, wymienione, wycelowane w nich jako kino, które oferuje nic więcej niż tylko wizualną powierzchnię, nie oferuje żadnej głębi emocjonalnej, intelektualnej czy jakiejkolwiek innej. Jeżeli francuskie kino nowofalowe, to ono było oczywiście zbudowane na sprzeciwie wobec lat 50., było związane ze środowiskami krytyczno-filmowymi. Ja to podkreślam dlatego, że tacy reżyserzy jak są z pogardą odnosili się od samego początku do środowisk krytyczno-filmowych, o czym będę jeszcze odrobinę mówił. No i ten realizm, jak zobaczycie Państwo po filmie Nikita, a także jak zobaczycie na trailerach innych filmów traktowanych jako neobarokowe, one z realizmem nie mają absolutnie nic wspólnego. Więc takie filmy jak 400 batów do utraty tchu, Paryż należy do nas, jak Hiroshima, moja miłość, czy Pod znakiem lwa, one wyznaczają, tak jak już tutaj napisałem, markę kina francuskiego, która kompletnie nie będzie pasowała do tego, co zobaczymy w filmie Nikita. Ten okres lat 60. to z jednej strony Cahiers du Cinéma, ale z drugiej strony też inne środowiska krytyczno-filmowe, na przykład skoncentrowane wokół periodyka Positif. I to są oni jakby reżyserzy i krytycy filmowi, którzy w tej jakby sferze się obracali Positif. Oni byli, o ile Cahiers du Cinéma było traktowane jako taki periodyk chrześcijańsko, może prawicowy to za dużo powiedziane, ale raczej chrześcijański, o tyle w przypadku Positif to było pismo, które już było bardzo radykalnie lewicowe, antyklerykalne, ateistyczne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj tacy reżyserzy jak Alain Cavalier, Claude Sautet, Maurice Pialat, Georges Franju, Alain René, także Chris Marker czy Annie Varda, prawda? Więc no, to można sobie jakoś tam odnotować. Ja wymieniam tę dużą listę reżyserów między innymi po to, aby teraz podsumować ten krótki okres 4 lat między 58 a 62, w trakcie którego debiutowała prawie setka reżyserów, prawda? W filmach pełnometrażowych. To jest bardzo duża liczba, prawda? Jak sobie pomyślimy o tym, jak wygląda polska kinematografia, która teraz też w dużej mierze otworzyła się na debiutantów filmowych, na festiwalu w Gdyni coraz więcej nagród jest przyznawanych albo przyznawanych debiutantom, chociaż nadal jest to niewielka liczba, to mimo wszystko nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, żeby do polskich kin weszło w 4 lata 100 filmów fabularnych wyreżyserowanych przez debiutantów. No to pokazuje skalę wsparcia wówczas takiego państwowego dla tych osób. Z drugiej strony wtedy rośnie rola środowisk krytyczno-filmowych i akademickich. Tutaj mamy Henri'ego Langlois, szefa kinemateki francuskiej, który odgrywał wtedy bardzo istotną rolę. To też jest taka rzecz, którą neobarok odrzuci, czyli te, tak jak już powiedziałem, te wpływy związane ze sferami intelektualnymi, związanymi z historią kina, ale z archiwami filmowymi, z krytykami filmowymi, ale także nie będzie szczególnie zainteresowany neobarok współpracą z literatami. A z literatami bardzo silnie współpracowali nowofalowcy, między innymi z Marguerite Duras czy z Alanem Robem Grietem. Więc Zauważmy, a tutaj to jest nie tylko takie wprowadzenie, które ewentualnie może Państwu przypomnieć pewne rzeczy z poprzednich wykładów, ale także chciałem Wam pokazać, że marka francuskiego kina przez 20 lat była budowana wokół tak zwanej kultury wysokiej. Z jednej strony, z drugiej strony oczywiście funkcjonowało kino popularne jak Louis Define, Bourville, Jean Gabin i tak dalej, i tak dalej. Ale więc kino popularne, komedie cały czas oczywiście funkcjonują, ale to, co jest towarem eksportowym, to, co jest cenione, to jest w jakimś tam sensie kultura wysoka. I to utrzymuje się po 1968 roku, chociaż po 1968 roku ta narracja polityczna lewicowa jest coraz silniejsza. Co jest ważne, to że ten mechanizm avant-succeset zaczyna funkcjonować także dla reżyserów. To reżyserzy także mogą ubiegać się o pieniądze, a nie tylko producenci. Wcześniej przez te pierwsze 10 lat o pieniądze ubiegali się producenci w imieniu reżyserów. Teraz także sami reżyserzy mogą się ubiegać o pieniądze. To też jest dość istotna sprawa. Dzięki czemu powstają coraz bardziej radykalne filmy. I w latach 70. między innymi Jean-Luc Godard, o ile w latach 60. kręcił jeszcze filmy, które można uznać w jakimś tam sensie za zjadliwe, o tyle w latach 70. zaczyna kręcić filmy coraz bardziej radykalne i niezrozumiałe. Wpisujące się w tę kulturę kontestacji, tutaj zamanifestowaną jednym z takich haseł, które były wypowiadane podczas protestów studenckich w maju 68 roku, zabrania się zabraniać, czyli generalnie lata 70. to jest przekraczanie kolejnych takich barier w tworzeniu kina, które jest intelektualnie zaangażowane, które jest chłodne, nie angażuje emocjonalnie w taki sposób, jak angażuje kino popularne. Takie jak filmy jak Marina Karmica, Coup pour coup, czy René Ayot, Ja, Pierre Rivière, o historii Pierre'a Rivière'a, który zamordował swoją rodzinę i później wykonywał różne starania, aby nie uznać go za szalonego w XVIII wieku. Filmy radykalnie polityczne to także filmy dokumentalne, jak na przykład film Marcela Ophülsa, Smutek i żal, o uwikłaniu Francji, a w szczególności rządu Vichy, ale w ogóle całej Francji w Holokaust. Następny etap, ten, który dzisiaj już nas najbardziej interesuje, ten etap od 81 do 95 roku, to jest z jednej strony jeszcze większe wzmocnienie tego zaangażowania państwa we wspieranie kinematografii, a ja cały czas o tym tak mówię, dlatego że jak Państwo zobaczycie, debiuty filmowców związanych z neobarokiem, którzy tak jak na przykład Luc Besson swój pierwszy pełnometrażowy film kręcą w wieku 23 lat, prawda? A w wieku 25-26 kręcą film, Luc Besson kręci film Wielki Błękit, który ma budżet jakiś przewyższający 6-7 razy średni budżet francuskiego filmu. Jakby to jest dla nas trochę szokujące, to znaczy trudno jest nam sobie wyobrazić w obecnych warunkach funkcjonowania polskiej kinematografii, ale nie tylko polskiej, gdzie 25-latkowi daje się załóżmy 10 milionów złotych na nakręcenie filmu fabularnego. Prawda? To jest coś, co trudno jest sobie wyobrazić zarówno w Europie, jak i także w Stanach Zjednoczonych również nie jest to takie proste. Natomiast w tym okresie ministrem kultury jest również socjalista Jacques Lang, który prowadzi bardzo taką gwałtowną kampanię przeciw czemuś, co określa amerykańskim imperializmem kulturowym. To oczywiście jest takie bardzo zaangażowane politycznie stanowisko, można powiedzieć. To wynika między innymi z tego, że w latach 80. ta potęga Hollywood w wymiarze globalnym jest naprawdę niesłychanie szybko rozwijająca się. To znaczy na innych zajęciach w tym semestrze, Elu, popraw mnie w tym semestrze, prawda? Globalny Hollywood pod koniec tego semestru będzie, czy już coś było pod koniec poprzedniego? Już było. Więc Państwo wiecie o tym, że te lata 80. Jeżeli chodzi o system hollywoodzki, to jest bardzo radykalna ekspansja taka globalna, która wynika z tego, że studia amerykańskie są też wykupywane przez globalne konglomeraty medialne, więc Francuzi w szczególności, próbując bronić swoją kulturę narodową, nie oceniam w tym momencie, czy to jest dobra intencja, czy zła, ale bardzo się w to angażują generalnie. Angażują się poprzez no właśnie zwiększanie budżetów wspomagających produkcję rodzimych filmów, poprzez pomoc dla dystrybutorów i modernizację wszystkich francuskich kin, poprzez wprowadzanie nowych systemów wsparcia, jak na przykład Sofika, a także podmioty prywatne się w to bardzo angażują. Takie podmioty prywatne jak na przykład Canal Plus, który to jest prywatna firma, konglomerat medialny wówczas, stuprocentowo francuski, który wspierał całą masę francuskich filmów. Co więcej, zwolnienia podatkowe dla filmów z budżetami ponad 50 milionów franków francuskich. Wielki Błękit Luca Bessona między innymi takie zwolnienia podatkowe uzyskał. I nawet zmiana rządu na rząd republikański, taki prawicowy w 1993 roku, niewiele zmienia i w 1994 roku podczas tak zwanych negocjacji GATT, negocjacje GATT to był taki moment, kiedy Stany Zjednoczone próbowały włączyć filmy w wolny obieg produktów na świecie. To znaczy, krótko mówiąc, znieść cła na filmy i wtedy Francja bardzo silnie się temu przeciwstawiała. Zresztą bardzo skutecznie się też temu przeciwstawiała i tego dotyczy książka Jonathana Buxbauma Exception Taken, How France Have Defied Hollywood's New World Order. Jak Francja oparła się nowemu porządkowi świata francuskiemu. Oczywiście to jest przesada, ponieważ Francja tak naprawdę nic nie zmieniła, albo niewiele zmieniła, ponieważ Hollywood sobie poradziło, pomimo tego, że te cła nie zostały zniesione, więc to nie jest tak, że Francja tutaj wykonała jakiś taki manewr zatrzymujący dominację hollywoodzką. Niemniej chciałbym Państwu tutaj zobrazować, jak bardzo zdeterminowana była państwowość francuska, żeby wspomagać młodych francuskich, nie tylko młodych francuskich twórców. I wśród tych młodych francuskich twórców znaleźli się także ci, którzy byli określani za pomocą etykiety neobarok, a chodzi tutaj konkretnie o trzech twórców, o Jean-Jacques Benet, który urodził się w 1946 roku, o Luca Bessona, który urodził się w 1959, czy Leo Caraxa, który urodził się w 1960 roku. Zauważcie, że te filmy kręcone przez nich w latach 80. były kręcone, ja to cały czas podkreślam, kiedy oni byli dwudziestoparolatkami. To z jednej strony, podkreślam to, pokazuje, jak bardzo zdeterminowana była państwowość francuska, żeby wspierać wszystkich tych, którzy chcą wkroczyć w przemysł filmowy na poważnie, bo to nie jest dofinansowywanie filmów amatorskich, tylko to jest dofinansowywanie filmów profesjonalnych, które wchodzą w normalny obieg kinowy. Na przykład Luc Besson, Metro, 25 lat, Wielki Błękit, bardzo drogi film, 28 lat i Nikita, też również bardzo drogi film, dwukrotność budżetu średniego francuskiego filmu w wieku 28-29 lat kręcona była Nikita przez Luca Bessona. To jest naprawdę bardzo ciekawe. Z drugiej strony, i to jest nie mniej istotne, to w zasadzie się nie zmieniło od nowej fali, jest ciągłe poczucie identyfikacji tych reżyserów z kulturą młodzieżową. To znaczy, jak filmy kręcą młodzi ludzie, to są najczęściej filmy, które są kierowane bardziej lub mniej do młodych ludzi. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo w przemyśle muzycznym to jest naturalne. Młodzi ludzie nagrywają piosenki dla młodych ludzi, prawda? Natomiast w przemyśle filmowym nie zawsze tak jest. W przemyśle filmowym czasem jest tak, że filmy kręcą osoby po 70 i nagrywają filmy dla szkół, powiedzmy. Nie? Więc tak czasem bywa, nie zawsze, ale tak czasem bywa. Tutaj mamy kadry z filmu, który dzisiaj Państwo zobaczycie, film Nikita, który pokazuje w jakimś sensie ten element barokowości. Barokko, jak Państwo skądinąd być może wiecie, jako nurt w historii sztuki i w architekturze, z jednej strony oznacza taką nieregularną, zwyrodniałą w jakimś sensie perłę. Z drugiej strony jest związane bardzo silnie z jakimś takim ekscesem zmysłowym, co jest dość istotne, i z estetyką powierzchni. Chociaż estetyka powierzchni jest to w pewnym sensie tautologia, czyli estetyka to już jest doświadczanie zmysłowe, a powierzchnia jeszcze dodatkowo wzmaga to. To znaczy barok apeluje do zmysłów i apeluje do emocji. Estetyka neobarokowa, no właśnie jako estetyka, robi to podwójnie. No i teraz chciałem Państwu pokazać pięć zwiastunów filmów, które jako neobarokowe są określane, abyście mogli jakby zauważyć po prostu tę prawidłowość. Początkowo trzy filmy Jean-Jacques Benet, potem dwa filmy Leo Carraxa. Jean-Jacques Benet, 79 rok, film Diva. Być może jeszcze warto tutaj powiedzieć, że historycznie barok z jednej strony jest związany z emocjami, jak na przykład muzyka barokowa, która bardzo silnie wiąże się z intencją ilustrowania afektów. Zwróćcie uwagę na dziwne kąty ustawienia kamery i to, że kamera w taki nietypowy sposób się porusza. Postacie, których nie możemy nazwać postaciami realistycznymi. Państwo, w normalnym życiu nie doświadcza takich scen, że jest jakaś wanna, człowiek pali cygaro w tej wannie i dodatkowo jeszcze w tle pojawia się jakaś aria operowa. To nie jest zwyczajne życie z filmu 400 batów, powiedzmy. Albo siedzi jakaś kobieta, która jest ubrana na różowo. Takie rzeczy się nie dzieją zazwyczaj. Okej, możemy teraz następny film włączyć. Każdy fragment tego filmu i także tego filmu Jean-Jacques Benet to jest samowystarczalna całość, która jest niezwykle atrakcyjna wizualnie. Zobaczcie Państwo, jak bardzo wysublimowana jest także tutaj scenografia. Jak z wielu różnych kątów kamery jest kręcona jedna scena, jak długo ta scena jest prezentowana przez Jean-Jacques Benet. Nie ma wcale potrzeby, żeby kręcić tę scenę z tak wielu ustawień kamery. To jest tutaj kluczowe. Zobaczcie, ile ujęć. Bardzo duża liczba. Kamera się w niektórych z nich rusza, w innych się nie rusza. Zbliżenia, półzbliżenia, różne plany i tak dalej. Okej, poproszę następny film. To był film Księżyc w Rynsztoku. A tutaj film Betty Blue.
Ça faisait une semaine que j'avais rencontré Betty. On baisait toutes les nuits. Ils avaient annoncé les orages pour le soir.
To jest oczywiście jeden mały krok od takiej estetyki kiczowatej, z czym mamy tutaj do czynienia. Kolory są niesłychanie nasycone, postacie zachowują się w przerysowany emocjonalnie sposób. Wszystko jest pokazane w taki właśnie niesłychanie emocjonalny, a z drugiej strony zmysłowy sposób. Okej, no i możemy następny fragment pokazać. Teraz przejdziemy do Carraxa. Ankowie na moście. I spójrzcie znowu, jak wiele elementów takich estetycznych, ładnych tutaj się znajduje, jak w jak nienaturalny sposób te postacie się zachowują. W Łodzi nie ma mostów, w Łodzi nie ma rzeki. Wy Państwo macie w Wrocławiu rzekę, tak słyszałem. I ja nie wiem, czy widzieliście kiedyś, ja w Łodzi nie widziałem, bo nie mam rzeki, ludzi, którzy tak się na moście zachowują, ale sądzę, że we Wrocławiu też się tak nie zachowują. Da? O co im chodzi? Poproszę o następny fragment. Tutaj film Walker z Denisem Lavon. Jest jednym z kluczowych aktorów Leo Caraxa. Z kolei ten trailer w bardzo dobry sposób pokazuje teledyskowy charakter kina neobarokowego francuskiego lat 80. Ten taki baletowy, zmysłowy wymiar. On w wszystkich filmach tak biega, bo w Kochankach on też tam gra i też biega. Ulice w Łodzi mamy, ale nie widziałem nikogo, żeby też tak biegał. Okej. Biegną znowu. Jak w Słonecznym Potoku. Oni biegną. Juliette Binoche. Okej, więc możemy... Więc widzicie Państwo, że te fragmenty zwiastunów filmowych, które przed chwilą obejrzeliście, one mają takie punkty wspólne, które... były wychwytywane przez krytyków filmowych francuskich lat 80. i najczęściej były bardzo, bardzo krytykowane jako filmy, które są takimi wizualnymi błyskotkami, które wykorzystują rozwój technologii filmowej lat 80., czyli no, krótko mówiąc, tańsze kamery, które pozwalają filmować wielkimi formatami, lepszy sprzęt do oświetlania filmów i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest istotne, to w tych filmach właśnie jak Księżyc w Rynsztoku, jak Betty Blue, jak Kochankowie z Mostu, jak Zła Krew także, te wszystkie filmy, no one określane były z jednej strony cinéma du luxe, czyli kinem widoku w pogardliwy sposób, ponieważ za każdym razem, kiedy w latach 80. we Francji, może nie za każdym razem, albo bardzo często, kiedy pojawia się jakiś amerykanizm językowy, to jest on wykorzystywany ze złą intencją. Ale już z drugiej strony artykuł Rafaela Basson, Le Néo-Baroque, jest aprobatywny. Artykuł napisany w 89. roku dla periodyku La Revue du Cinéma, w którym tych trzech reżyserów właśnie Basson próbuje bardzo tak gwałtownie bronić, pytając o to, czy istotnie jest tak, że po pierwsze od wszystkich filmów oczekiwalibyśmy takiego intelektualnego dystansu, który pozwala no właśnie na jakieś polityczne konstatacje, a po drugie, czy istotnie jest tak, że polityczne konstatacje nie są możliwe wtedy, jeżeli film jest atrakcyjny wizualnie, jeżeli jest emocjonalnie angażujący. To są te dwie linie obrony, o których być może będziemy mieli okazję podyskutować. To znaczy z jednej strony jedna linia obrony mówi, to nic złego, że film jest po prostu ładny i że eksponuje powierzchnię. Druga linia obrony mówi, to, że film jest ładny, eksponuje powierzchnię, pokazuje emocje i angażuje nas emocjonalnie, wcale nie oznacza, że on nie jest politycznie zaangażowany. Bo no właśnie ten apel, można powiedzieć, młodzieżowy, który kryje się w większości tych filmów, on często był też interpretowany jako próba utożsamienia się, powiedzmy, z dylematami młodej widowni, która na przełomie lat 80. i 90. w latach 80. w historii Francji była no albo inaczej, w powojennej historii Francji była w nie najlepszym położeniu. Oczywiście w 2018 roku to brzmi śmiesznie, ponieważ młodzi Francuzi w drugiej połowie lat 80. mieli o wiele lepsze perspektywy zatrudnienia i innych rozwojowych szans niż w chwili obecnej, natomiast no nadal oni mieli wówczas poczucie, że system ich zostawił, a ich rodzice mieli o wiele lepiej, kiedy byli w ich wieku. Ponieważ też prawdą jest, że ich rodzice, kiedy byli w ich wieku 20 lat wcześniej, mieli całkiem niezłe perspektywy, ponieważ jak Państwo być może wiecie, cała gospodarka europejska w okresie powojennym, w szczególności w tych latach 50. i 60. była w najlepszym okresie, że tak powiem, funkcjonowania. Okej. Okay. Tym pokoleniem osób, które w latach 80. mają 20 parę lat, to jest Luc Besson, który chociaż urodził się we Francji, to dzieciństwo spędził w Grecji, ponieważ bodaj jego ojciec, jeżeli dobrze pamiętam, był nurkiem, także Luc Besson wyobrażał sobie, że nurkiem głębinowym zostanie w wieku 17 lat, bodaj czy 16, uległ poważnemu wypadkowi podczas nurkowania, więc ten plan na życie musiał zostać gdzieś tam oddalony. W wieku 17 lat zmienił bardzo radykalnie wyobrażenia na temat swojej przyszłości, decydując się na to, aby rzucić szkołę i zostać reżyserem. To też jest bardzo ciekawe, że żeby zostać reżyserem, należy przestać się uczyć. To jest też dość interesujące. Okej, więc to ostatecznie skutkuje jego debiutem filmowym w 1983 roku, filmem Ostatnia walka, Le Dernier Combat, filmem, który został nagrodzony na różnych festiwalach. Jest to film taki postapokaliptyczny science fiction, w którym występuje Jean Reno, ale i w przeciągu następnych dekad Luc Besson nie wyreżyserował zbyt wielu filmów i chciałbym to z całą siłą podkreślić. Natomiast Luc Besson jest przede wszystkim i od samego początku był twórcą filmowym, ale producentem bardziej niż reżyserem. To znaczy on wyreżyserował do dnia dzisiejszego kilkanaście filmów, natomiast wyprodukował niemal setkę, co jest niesłychanym tempem. Do 1999 roku, czyli przez prawie dwie dekady, niecałe dwie dekady, wyprodukował 50 filmów, co oznacza de facto produkcję ponad dwóch filmów, 2-3 filmy rocznie. To jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o pracę produkcyjną. Do wyprodukowania tych filmów powoływał kolejne firmy produkcyjne, takie jak chociażby film Du Loup, firmę, którą powołał przy okazji filmu Subway Metro, jak film Du Dauphin, którą powołał przy okazji filmu Wielki Błękit, jak Lilo Productions, którą powołał przy okazji filmu Piąty Element, jak firma dystrybucyjna Europa Corp, która dystrybuowała jego filmy produkowane przez niego, czy jak firma Digital Factory, która zajmowała się postprodukcją jego filmów. To jest o tyle istotne, że nie jestem pewien, czy o tym słyszeliście na wykładach o globalnym Hollywoodzie, ale to też jest taki trend, który występuje w Hollywood. To znaczy w latach 80. i 90. takie postacie jak Steven Spielberg, George Lucas, Francis Ford Coppola, oni również zakładają swoje własne firmy produkcyjne. To znaczy nie idą na żebry, to znaczy i tak idą na żebry, ale nie idą tylko i wyłącznie na żebry jako reżyserzy do wielkich graczy, ale no starają się udowodnić tym wielkim graczom, że oni wiedzą, jak się wydaje pieniądze, to jest raz, a dwa, sami także będą w stanie promować jakichś młodych twórców, co de facto Luc Besson także robił. Także dystrybuując filmy, które można by było w jakimś stopniu też uznać za filmy, nie chciałbym powiedzieć artystyczne, ale filmy o budżetach mniejszych niż powiedzmy 80 milionów dolarów, czyli takie filmy jak Nic doustnie, Fanfan Tulipan czy Pogrzeby Melkiadesa Estrady w latach 90. i w latach 2000. No i teraz chciałem, żebyśmy zobaczyli bardzo krótki fragment filmu Ostatnia walka z 83 roku, żebyście także złapali tę nadmiarową, wizualnie wysublimowaną z jednej strony, ale też bezkompromisową estetykę. co jest też dość istotne, to to, że Ligby są w zasadzie przez większość swojej kariery, zarówno reżyserskiej, jak i producenckiej, stara się współpracować z podobną grupą osób. Szczególnie to dotyczy filmów, które sam reżyseruje, trochę mniej filmów, które sam produkuje. O tym będę mówił trochę więcej za chwilę. O, właśnie. Teraz fragment filmu Ostatnia walka. Państwo, pamiętać, że w 1982-83 roku, kiedy film ten był realizowany, to nie jest taki moment, kiedy mamy wszyscy kamery w telefonach komórkowych, kiedy można oświetlić film w miarę, powiedzmy, ekonomiczny, prosty sposób, lampami LED-owymi, a nie tylko lampami żarowymi i tak dalej. Żeby zrealizować taki film, mimo wszystko ktoś nam musi dać pieniądze. W 1982-83 roku, mając 23 lata. Jean Reno. Okej, możemy wyłączyć ten fragment filmowy. Więc oczywiście nie jest to pełen kolorów fragment, jak w przypadku fragmentów filmów Benet i Caraxa, ale widzicie Państwo cały czas ten nadrealistyczny, niesamowity charakter, który się z tym filmem wiąże. Więc jeżeli chodzi o styl, to styl Luca Bessona jest właśnie taki. To jest taki styl większy niż życie, tak można powiedzieć. Ale z drugiej strony Besson w tym stylu większym niż życie cały czas deklaratywnie stara się utrzymywać coś, co określa ekstremalnym autentyzmem. Ten ekstremalny autentyzm, o tym będziemy jeszcze sobie mówić, on w szczególności dotyczy pracy z aktorami. I to jest oczywiście w jakimś stopniu taka zagrywka marketingowa, to znaczy chwalić się potem, że Jean Reno musiał nauczyć się nurkowania głębinowego, a podczas wielu scen Anne Perriot była narażona na różne kontuzje fizyczne, ponieważ nie korzystali tam z pomocy dublerki, ani z pomocy żadnych efektów specjalnych. Z drugiej strony jest mimo wszystko tam jakaś taka znacząca predylekcja związana z tym, żeby sytuacja aktorska na planie wywoływała jak największe zaangażowanie emocjonalne osób, które grają, to jest raz, a z drugiej strony, żeby to zaangażowanie emocjonalne wśród widzów było naprawdę także bardzo, bardzo duże. To, co jest charakterystyczne także dla stylu Bessona, to jest stosowanie zawsze niemal bardzo dużych, szerokich formatów ekranowych. Zaraz sobie o tym trochę więcej powiemy, przy czym to, co jest dość istotne, to Besson w swoich filmach najczęściej stosuje formaty anamorficzne, czyli normalną klatkę 35-milimetrową, która w wyniku ściśnięcia obrazu, a później rozszerzenia w trakcie projekcji sprawia, że no właśnie nie trzeba korzystać z taśmy 70-milimetrowej. Taśma 70-milimetrowa, czyli dwa razy szersza od 35-milimetrowej. Po pierwsze, to, co jest najważniejsze, to to, że wymaga trochę większego sprzętu, więc utrudnia nagrywanie, utrudnia kręcenie z dziwnych kątów. To jest jedna rzecz, a jak zobaczycie Państwo w filmie Nikita, Besson ma olbrzymią skłonność do dziwnych kątów kręcenia. Besson z jednej strony, a z drugiej strony Thierry Arbogast, który jest jego operatorem w wielu filmach. Z drugiej strony też, co jest istotne, to co w formatach anamorficznych jest bardzo często traktowane jako problem, czyli deformację relacji przestrzennych w kadrze. Zaraz Państwo zobaczycie trochę bardziej wyraźnie, o czym ja mówię. Besson traktuje jako zaletę, czyli takie wykrzywienie, które zaraz zobaczycie na konkretnych kadrach, on uważa, że to wprowadza bardzo dużo znaczenia do relacji pomiędzy postaciami a scenografią, na tle której grają. Kolejną rzeczą, która jest charakterystyczna dla techniki kręcenia, a także dla stylu, jest zazwyczaj stosowanie naturalnego światła, jeżeli to jest możliwe, ale także, co jest ważne, niesłychany taki eksces scenograficzny, kostiumograficzny, w szczególności w filmie Piąty element i też psychologiczny, czyli wszystkie postacie, które w filmach Bessona się pojawiają, one są także większe niż życie, są więksi niż ludzie, larger than life, tak można powiedzieć. Więc tutaj trochę to widać w tym kadrze. Zwróćcie Państwo uwagę, że Nikita, to jest kadr z Nikity, jest kadrowana w taki sposób, że po pierwsze w kadrze takim bardzo szerokim jest ona otoczona przez martwą scenografię, a z drugiej strony ta martwa scenografia się wykrzywia. To jest efekt stosowania obiektywów anamorficznych i taśmy 35 mm zamiast 70 mm. Widzicie to na górze tego kadru. W następnych kadrach być może to będzie jeszcze lepiej widzialne. I to daje taki efekt, który, jakby to dobrze powiedzieć, ewokuje konflikt pomiędzy postacią a otaczającymi ją budynkami, które mogą sprawiać wrażenie, jakby miały się na nią za chwilę zawalić na przykład. I to nie jest traktowane przez Bessona jako błąd, tylko to jest traktowane jako pewna jakość estetyczna, która jest bardzo interesująca, prawda? Czyli to jest taki pewien paradoks, dlatego że formaty szerokoekranowe, czyli CinemaScope, Vitascope i wiele, wiele innych, czy też format 70 mm, bardzo często były traktowane jako zwiększenie realizmu, czyli jesteśmy w stanie zobaczyć więcej, trochę tak jak widzimy naszymi własnymi oczami, ale z drugiej strony ten realizm w przypadku anamorficznych formatów jest zaburzony właśnie poprzez te takie trochę wykrzywione, beczkowate relacje przestrzenne. To też widać, niestety to nie świeci, ale to też widać po tych elementach, które powinny być proste, a są takie trochę krzywe, takie beczkowe, prawda? Bo to też jest tym niezamierzonym efektem. Tutaj mamy właśnie Ampère IO, która jest kręcona przez Luca Bessona. Przez Luca Bessona tak wygląda kamera, którą kręcili Nikitę. Tutaj w przypadku Leona Zawodowca mamy Garego Oldmana. Widzicie Państwo tę beczkę, która się tworzy w przypadku anamorficznych obiektywów, prawda? To widać tutaj dość wyraźnie. Tutaj widać natomiast inną rzecz, która jest charakterystyczna dla stosowania naturalnego światła, mianowicie bardzo, bardzo małą głębię ostrości, która sprawia, że z jednej strony mamy ostrość w tym przypadku ustawioną na twarzy przy zbliżeniu, na twarzy Garego Oldmana, z drugiej strony cały czas, co jest ważne, Gary Oldman jest tutaj otoczony jakąś przestrzenią. To jest zupełnie inna sytuacja, niż gdybyśmy w jakimś innym formacie, na przykład 16:9 albo 3 w takim formacie Akademii 3:4, gdybyśmy skadrowali po prostu jego twarz. Wyobraźmy sobie, że mamy tylko i wyłącznie jego twarz w kadrze. To jest inna sytuacja, niż mamy twarz w kadrze, która jest otoczona przez jakąś przestrzeń. I z tej przestrzeni może coś się wyłonić, w tej przestrzeni coś się rusza. Więc przy zbliżeniu jest to szczególnie ważne. My na to możemy nie zwracać na co dzień uwagi, natomiast z perspektywy decyzji twórczych jest to niezwykle istotne. Tutaj mamy kadr z Wielkiego Błękitu. Zobaczcie, w formacie akademickim mielibyśmy tylko i wyłącznie jego twarz, a tak mamy jeszcze tutaj jakiś sznur, tam mamy jakieś elementy, które on, nie pamiętam jak to się nazywa, sprzączka chyba, tak? Jakąś sprzączkę, inne, proszę? Karabinek, właśnie. Mamy jakiś karabinek, bardzo dziękuję. Mamy jakiś karabinek i mamy też jakiś tło, z którego może coś się wyłonić, które jest rozmarzane ze względu na małą głębię ostrości. Tutaj mamy Bruce'a Willisa w Piątym elemencie i znów wszystko jest rozmazane oprócz jego twarzy. Do tego jeszcze wrócę. To, że wszystko jest rozmazane oprócz jego twarzy i ta płytka głębia ostrości, to jest niesłychane wyzwanie dla operatora i dla ostrzyciela. To znaczy, po prostu trudno się to kręci, prawda? To znaczy, trzeba bardzo pieczołowicie ustawić ostrość i to też wydłuża zdjęcia. Tutaj z kolei Nikita i zobaczcie, anamorficzna beczka, prawda? ta scenografia się dziwnie zachowuje. Ona nie jest naturalna, jest trochę nadnaturalna. Znowu Nikita, przedziwna beczka. Zobaczcie na te drzwi za nimi, nie? Z jednej strony to jest, i to nie jest tak, to nie jest kształt tych drzwi, to nie jest manierystyczna architektura, prawda? To jest deformacja związana ze stosowaną optyką filmową. No i w końcu przechodzimy do Nikity. Tutaj widzimy zbliżenie Anperio, które to zbliżenie nawiązuje do tego, o czym mówiłem wcześniej, to znaczy mamy zbliżenie jej twarzy, ale oprócz jej twarzy widzimy całą masę jakichś innych rzeczy, z których znowu coś może wyskoczyć, jakiś pterodaktyl może ich zrobić krzywdę. Natomiast jeżeli chodzi o konteksty produkcyjne i konteksty związane z powstawaniem całego filmu, to należy tutaj powiedzieć tak parę takich anegdotycznych rzeczy, ale nie tylko. To znaczy, jak mówi legenda, czy jakoś tak się mówi, jak mówi legenda, zgodnie z legendą w 1985 roku Luc Besson podróżował samolotem i usłyszał w tymże Salomocie? Ciekawe. Taki jak kulomiot, to jest też Salomot. Król Salomot. Okej. Okay. Usłyszał podczas podróży samolotem, tak. Podczas podróży samolotem usłyszał piosenkę Eltona Johna Nikita. Nie wiem, czy Państwo słyszeli tę piosenkę, akurat jej nie przygotowałem, ale i ta piosenka wpada mu w ucho, śpiewa sobie cały czas tę piosenkę i od razu słuchając tej piosenki o radzieckiej kobiecie, która jest szpiegiem, przychodzi mu do głowy Anperio. Anperio była wówczas taką znaną we Francji aktorką młodego pokolenia, która znana była głównie z tego, że miała długi romans z Alanem Delonem i występowała w dużej ilości różnych reklam. Grała też w różnych filmach, ale generalnie nie była szczególnie cenioną aktorką i nie była też szczególnie cenioną osobą publiczną, raczej funkcjonowała po prostu w jakichś takich kontekstach plotkarskich, tak można powiedzieć. I on, będąc zafascynowany tą Anperio, wymyśla, że musi nakręcić film z Anperio w roli głównej. Poznaje Anperio, wiążą się ze sobą, w 1986 roku biorą ślub i przygotowują, to znaczy, to źle powiedziałem, że przygotowują. I wtedy Luc Besson zaczyna przygotowywać scenariusz do filmu Nikita. Też, co jest też dość istotne w przypadku preprodukcyjnych kontekstów, to, że film Nikita był takim filmem dziękczynnym dla młodej widowni, która w pewnym sensie uratowała Wielki Błękit, ponieważ film Wielki Błękit, który był bardzo drogim filmem, spotkał się z bardzo negatywnym przyjęciem ze strony francuskich krytyków filmowych, którzy to krytycy filmowi, jak mówiłem w pierwszej części mojego wystąpienia, byli bardzo, bardzo wpływowi. Oczywiście to nie są tak wpływowi krytycy i krytycy filmowi nigdy nie są za bardzo wpływowi, jak na przykład, nie wiem, tam nowojorscy krytycy teatralni czy jacyś krytycy literaccy też w Nowym Jorku potrafią wpłynąć na to, czy jakaś książka się sprzedaje, czy nie. Filmowi raczej nie, ale we Francji zawsze mieli trochę wyższy status niż w jakichś innych krajach, więc oni ten film bardzo negatywnie ocenili Wielki Błękit, natomiast młoda widownia ruszyła na film Wielki Błękit masowo i ten film kręcił niesamowity wynik, tam prawie 10 milionów widzów. I film Nikita był w dużej mierze w swoim takim gatunkowym, przemocowym i teledyskowym charakterze aktem dziękczynnym w stronę młodej widowni. Tutaj też warto powiedzieć o postaci Patrice Bédoux, który jako producent firmy Gaumont, co też jest takie trochę anegdotyczne i legendarne, ponoć zgodził się zrealizować film po sukcesie Wielkiego Błękitu, zrealizować następny filmik Bessona na podstawie tytułu tylko, to znaczy Besson do niego przyszedł, robi film Nikita, on mówi, ile masz lat? 27, okej, okay. No podobno. I powiedział tylko, że ma w nim wystąpić Anperio. No w każdym razie, film kosztował 42 miliony franków francuskich. Kwota ta to połowa budżetu Wielkiego Błękitu z jednej strony, ale nadal dwa razy tyle, co przeciętny francuski film. Zdjęcia trwały dość długo, między innymi ze względu na to, że po raz pierwszy Besson, o czym będę zaraz mówił, współpracował z Thierrym Arbogastem i te wszystkie problemy z głębią ostrości, ze świeceniem, z ostrzeniem, ze zmianami scenografii, o których też będę mówił, ponieważ po raz pierwszy współpracował z Danem Weilem, one dały się we znaki. We znaki dało się także to, i to jest warte odnotowania, i to akurat nie jest taka marketingowa anegdotka, że kalendarzówka tego filmu, czyli taki dokument przygotowywany w okresie preprodukcyjnym, czyli zanim ekipa wejdzie na plan zdjęciowy, który definiuje, które sceny są kręcone kiedy, czyli na przykład kręcimy najpierw wszystkie sceny, w których Al Pacino w filmie Serpico, widzieliście Państwo film Serpico? Państwo widział. Ten Al Pacino ma brodę, prawda? Więc najpierw musimy nakręcić wszystkie sceny, w których on ma brodę, a potem nakręcimy te sceny, w których nie ma brody, mimo tego, że w tym filmie się te sceny jakoś tam przenikają, prawda? To jest taki prosty bardzo przykład, że harmonogram zdjęć, czyli tak zwana kalendarzówka, nijak się ma do tego, w jaki sposób potem widzimy film na ekranie. Natomiast film Nikita był kręcony dokładnie w taki sposób, jak jest widziany na ekranie. I to jest też element jakiejś metody pracy z aktorami, którą Besson wdrażał wtedy. To znaczy nigdy po pierwsze Besson nie pokazywał aktorom i nadal podobno to robi, nie pokazuje materiałów roboczych z dni zdjęciowych. I też starał się jak najdłużej utrzymywać ich w niepewności związanej z tym, jak ich postać będzie ewoluowała. Prawda? Czyli jakby cała ekipa filmowa, pomijając jakieś tam wąskie grono osób, które posiadają wiedzę o całości scenariusza, aktorzy tak naprawdę dowiadują się o tym, jak rozwija się historia wraz z kolejnymi dniami zdjęciowymi. To jest, jak Państwo możecie się domyślić, dość taki przemocowy rodzaj kręcenia filmów i też bardzo, bardzo ryzykowny, no i w końcu kosztowny, ponieważ kalendarzówka jest układana w oderwaniu od chronologii narracji po to, żeby oszczędzić pieniądze, czyli najpierw kręcimy wszystkie sceny, które rozgrywają się w jakimś danym pomieszczeniu, a tutaj nie, najpierw kręcimy scenę, która rozgrywa się w tym pomieszczeniu, potem robimy przestawkę i robimy scenę, która jest zupełnie gdzie indziej i potem znowu robimy przestawkę i znowu kręcimy scenę albo ujęcie, które rozgrywa się w tym pomieszczeniu. Bez sensu. Nie? Tutaj ta kalendarzówka była zgodna z narracją filmu właśnie w taki bezsensowny sposób. Między innymi dlatego zdjęcia potrwały 18 tygodni, a nie taką ilość, jaką zazwyczaj. Podczas tego filmu Besson współpracował z Anne Perillaux, będącą wówczas jego żoną, z Jackie Cario, czyli takim francusko-tureckim aktorem, który gra w tym filmie postać Boba. Zobaczycie Państwo, o kogo chodzi. Z Thierrym Arbogastem, operatorem, z Danem Weilem, scenografem, o którym zaraz też trochę powiem, z Ericiem Serrą, kompozytorem filmowym. To są te postacie, które są warte odnotowania. Jeżeli chodzi o, no właśnie, Anne Perillaux, to tak jak mówiłem, ona była bardziej znana z takich okładek Jour de France. Alain Delon mówi: Anne mnie uwiodła, prawda? Bądź też sesji dla Playboya, natomiast to, co zobaczył w niej Besson, zresztą potem także zobaczył podobną taką fotogenię i mediumiczność w Miliowowicz, czyli jakiś taki element no niesłychanie wizualnie atrakcyjny z jednej strony, ale też powiedzmy, użyję tego słowa tajemnicze. I to, co jest istotne, jeżeli chodzi o Anne Perillaux, to też jej wizerunek związany nie tylko z jej związkiem z Alainem Delonem, ale także to, w jaki sposób funkcjonowała w kulturze telewizyjnej, a mianowicie znana była z reklam takich jak ta, którą Państwo za chwilę zobaczycie. Możecie Państwo kojarzyć taką markę Woolite. To jest marka takiego środka zmiękczającego do tkanin i pewno też dzianin. Chyba tak. Chociaż nie wiem, czym to się różni, ale przypuszczam, że jedno i drugie. Co teraz jeszcze mogę powiedzieć? O, działa.
Voici Anne Perillaux, une grande vedette.
Pas encore, mais j'ai déjà une passion pour Woolite. Un seul flacon peut laver tous mes pulls. Et j'en ai une centaine. Pour moi, Woolite, c'est le teinturier le moins cher du monde.
Et avec l'argent du nettoyage,
je m'achète des pulls.
Nie wiem, co ona powiedziała, ale ja nie chciałbym, żebyście Państwo odnieśli takie wrażenie, że ja protekcjonalny sposób się odnoszę do Anne Perillaux, ale jej wizerunek to jest coś niezwykle istotnego w kontekście pracy, jaką wykonał Luc Besson. Prawda? Zobaczycie ten film, pewno Państwo już wiecie, że ona w tym filmie gra postać bardziej zbliżoną do Lary Croft niż do właśnie niż do osoby, która reklamuje środek do zmiękczania tkanin i dzianin. Więc jest w tym coś w rodzaju takiej pigmaliońskiej, prawda, legendy o królu Cypru, o Pigmalionie i Galatei, czyli o jego partnerce, która początkowo była posągiem i on ją ulepił na swój własny wzór. I praca z Anne Perillaux trochę właśnie w ten sposób wyglądała. To jest, ja mówię o tym może nie tyle z niechęcią, ile chciałbym zaznaczyć, i to nie jest ironia, mój negatywny stosunek do takiej pracy z aktorami. Mianowicie Anne Perillaux przez rok wykonywała polecenia Luca Bessona związane z tym, co ma robić dokładnie. Ma chodzić na siłownię, uczyć się śpiewu, tańca, trzymania broni, ćwiczyć jakieś inne różne fikołki, nie wiedząc kompletnie po co. Prawda? Czyli on jej nie przedstawiał, nie traktował jej podmiotowo, po partnersku, tylko po prostu mówił jej dokładnie, co ona ma robić przez rok i ona te wszystkie polecenia wykonywała i dopiero wtedy, no oczywiście powiedział jej, robisz to po to, żeby wystąpić w moim filmie, a co to będzie za film, a nie powiem ci, prawda? I przez rok ją tam zmusza do robienia pompek, powiedzmy, prawda? Bo, no, może fajnie, ale jednak mało partnersko, krótko mówiąc, więc to jest ten element, który... jakąś, i na to chciałem wam zwrócić uwagę, ponieważ jest tutaj jakaś korespondencja pomiędzy pracą Bessona z Anne Perillaux, a tym, w jaki sposób postać Nikity w filmie jest przedstawiona. Jako ktoś, kto także jest lepiony przez służby specjalne w tym przypadku i to jest jakaś korespondencja, która jest ciekawa i taka trochę diaboliczna, można powiedzieć. Trochę podobną, ale jednak inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku postaci Boba, granej przez Czekiego Cario. I co ciekawe, tutaj Ledoux, czyli producent tego filmu, był bardziej oporny paradoksalnie, żeby zatrudnić Czekiego Cario, dlatego że Amerykanie zainteresowali się od samego początku produkcją Bessona i robili takie podchody, żeby postać Boba była zagrana albo przez Christophera Walkena, albo przez Mickeya Rourke'a, prawda? Ale ostatecznie Besson postawił na swoim i wziął tego Czekiego Cario, który także miał zupełnie inny wizerunek we francuskim kinie. Grał takiego zazwyczaj osiłka, trochę głupiego. Natomiast jak Państwo zobaczycie, ta postać w tym filmie jest bardzo zniuansowana, de facto sprytna, inteligentna i tak dalej. To jest właśnie Czeki Cario, a to jest Anne Perillaux. Więc jeżeli chodzi o plan zdjęciowy i te metody pracy z aktorami, to już trochę na ten temat powiedziałem. Jeżeli chodzi o zdjęcia i scenografię, to jest niezwykle ciekawa rzecz, ponieważ oprócz tego, o czym sobie już zdążyliśmy powiedzieć, czyli oprócz zastosowania znaczeniowego potencjału, czyli potencjału wyciągania sensu z tego, jakiej optyki użyjemy, mamy do czynienia ze współgraniem techniki zdjęć jeszcze dodatkowo ze scenografią, ponieważ Dan Weil, który konstruował scenografię do filmu Bessona, bardzo, zresztą Besson bardzo lubią kręcić w czterech ścianach, co z jednej strony buduje pewne ograniczenia związane z ustawieniami kamery, ale z drugiej strony cały czas wzmacnia jakieś poczucie autentyzmu klaustrofobicznego w pracy z aktorami, czyli mamy no właśnie tę kamerę i scenografię, to co już mówiłem, naturalne światło, które buduje problemy, generuje problemy z ostrością, małą głębią ostrości, czyli coś, co generalnie skłania nas do tego, żebyśmy pracowali raczej w półzbliżeniach albo zbliżeniach, ponieważ jak Państwo sobie wyobrażacie, przy dużej ilości ruchu utrzymanie ostrości na postaciach, które są oddalone, jest piekielnie trudne po prostu, tak? Co powoduje dużą ilość dubli, i w niesłychanym tempie zwiększające się koszty. Wykorzystywano do tego filmu technologię CinemaScope, tak jak już powiedziałem, scenografię, natomiast tak jak już również powiedziałem, konstruował Dan Weil. Co jest istotne, to to, że Dan Weil jest absolwentem takiej znanej francuskiej szkoły filmowej FEMI. FEMI to jest taka szkoła, gdzie pion scenograficzny jest bardziej związany z kształceniem architektów niż związany z kształceniem scenografów teatralnych, jak to jest na przykład w dziedzictwie polskiej kinematografii. A to z kolei jest dla nas dość istotne, że ta scenografia Dana Wajla jest o wiele bardziej taka, jakby to powiedzieć, ciężka. Można powiedzieć ciężka, a z drugiej strony bardzo często jest spektakularna, jak w przypadku piątego elementu. Dan Wajl zbudował bardzo dużo setów scenograficznych do tego filmu. Zbudowano około 28 setów, tutaj mamy piąty element i ten taki eksces scenograficzny, a tutaj mamy, przerywam w środku zdania, a tutaj mamy ten kadr, który eksponuje jak zwykle płytką głębię ostrości i otoczenie postaci przez jakąś taką rozmazaną plamę, tak można powiedzieć. Więc mamy z jednej strony architekturę, mamy niesłychane wyzwania i chciałbym, żebyście zwrócili Państwo na to uwagę, że właściwie prawie wszystkie zdjęcia kręcone we wnętrzach zostały nakręcone w studio. Tylko 10 wnętrz było kręconych w jakichś oryginalnych lokacjach, natomiast 28 setów scenograficznych musiałoby zostać zbudowanych od samego początku i dla tego celu Ledoux i Besson i także Wajl wynajęli 20 tysięcy metrów kwadratowych zdewastowanej fabryki papierosów w Paryżu, gdzie zbudowali te 28 setów różnych scenograficznych, bo w przeciwnym wypadku te zdjęcia by trwały jeszcze nie wiem ile, prawda? Wydano na to bardzo dużą ilość pieniędzy, 3 milionów franków na samą scenografię poszło, ale efekt jest niesamowity, dlatego że jak Państwo zobaczycie ciągłość wizualna pomiędzy, zobaczycie, tam będzie taka scena w restauracji. I jakby samo wnętrze restauracji jest oryginalną lokacją, natomiast kuchnia i zaplecze zostały już zbudowane przez Dana Wajla. I zwróćcie Państwo uwagę, że jest stuprocentowa ciągłość wizualna pomiędzy jednym a drugim wnętrzem. Znaczy w ogóle nie mamy poczucia, że to są jakieś zupełnie, że jedna przestrzeń to jest przestrzeń normalna, a inna przestrzeń to jest przestrzeń zbudowana. A jak Państwo być może wiecie, to jest niesłychane wyzwanie dla filmowców, żeby uzyskać ciągłość tego, jak teraz wygląda. Żebyśmy tę samą temperaturę światła, które się tam dostaje w końcu z bardzo podobnych źródeł. Nakręcono też, co jest ciekawe, ogromną ilość ujęć do tego filmu. Jak na 90 rok około 10-20 ujęć na minutę, to jest rekord świata, prawda? To znaczy teraz oczywiście kręci się filmy szybciej, jak na przykład Tożsamość Borna, czy też całą serię z Bornem. W zasadzie im kolejne części Borna są coraz szybsze, co jest też w ogóle bardzo interesujące. Zresztą Tożsamość Borna, scenografię do Tożsamości Borna też robił Dan Wajl, więc ten film w roku 90 był bardzo szybkim filmem, a to, że kręci się tak dużo ujęć i te ujęcia są krótkie, powoduje znowu techniczne problemy z tym, że trzeba robić bardzo dużą ilość jakichś przestawek, ustawiać ostrość od nowa. Jest to duże naprawdę i trudne przedsięwzięcie. Więc mamy jeszcze kolejny element, który jest dla nas tutaj istotny, to fakt, że ujęcia przez Luca Bessona są traktowane jak takie, on wielokrotnie to mówi, jak takie cegiełki, ale nie w takim sensie jak cegły, które budują dom, ale jak cegły, które on ustawia jedna po drugiej i dopiero na samym końcu okazuje się, co z tych cegiełek się nam wynurza, jaki cały obraz. I to jest może mniej istotne dla nas jako widzów, a bardziej istotne dla ekipy filmowej, która, jak już wcześniej powiedziałem, nie ma obrazu całości, którą rekombinuje, tylko po prostu dowiaduje się ujęcie po ujęciu, scena po scenie, w jaki sposób to będzie wszystko realizowane. Jeśli chodzi o muzykę, skomponował ją Eric Serra, i ona też jest znacząca, jak zobaczycie, około 50% czasu ekranowego wypełnia muzyka przez niego skomponowana. Zazwyczaj jest ona związana z pojawieniem się na ekranie Amperio, czyli tytułowej Nikity. No i już zmierzamy powoli do końca, ponieważ dochodzimy do momentu, w którym należało powiedzieć dwa lub trzy słowa na temat odbioru tego filmu. Ja już zdążyłem powiedzieć o tym, że film Nikita jest takim filmem dziękczynnym dla młodej widowni. Faktycznie tak było, że to był film przeznaczony dla młodych widzów, ale być może nie jest to nic tak strasznie dziwnego, ponieważ od powiedzmy lat 80. coraz więcej filmów jest po prostu kręconych dla młodych widzów i ten średni wiek widzów się coraz bardziej zmniejsza. 22 lutego w 1990 roku miała miejsce premiera tego filmu. Co znaczące, Luc Besson nie zaprosił na tę premierę nobliwych krytyków filmowych. Ostentacyjnie po prostu ich zignorował. Natomiast zrobił coś zupełnie innego. Na tę premierę zaprosił 800 osób, które napisało do niego listy po Wielkim Błękicie. Prawda? Czyli jak ktoś tam się postarał i napisał list do Luca Bessona, to dostał zaproszenie na premierę do wielkiego kina Grand Rex. I to jest coś, co jest z jednej strony takie, jakby to powiedzieć, wielkoduszne, ale z drugiej strony to też pokazuje pewną taką określoną strategię budowania własnego wizerunku. To znaczy ja jestem bardziej z widzami niż z krytykami, krótko mówiąc. Nie wywodzę się ze środowiska Cahiers du Cinéma, nie wywodzę się ze środowiska Positive, nie wywodzę się z jakiegoś tam środowiska kinemateki francuskiej. Ja jestem po prostu gościem, który rzucił szkołę, nauczył się kręcić filmy i teraz kręci te filmy o tam kobietach biegających z pistoletami, które zabijają wiele innych osób, prawda? Znamy to skądś, prawda? Znamy to skądś. Quentin Tarantino jest podobną figurą w świecie kinematografii hollywoodzkiej i też zauważcie coś, co jest znamienne w zasadzie od lat 90. w ogóle przemysł filmowy zachodni, hollywoodzki promuje taką figurę reżyserów. To znaczy to są reżyserzy, którzy są takimi dużymi dziećmi i nawet jeżeli mają 50 parę lat albo i więcej, to cały czas są reżyserami, którzy bardziej są nam przedstawiani jako ci, którzy nie kręcą filmów, tylko bawią się w kręcenie filmów i tak dalej. Więc Luc Besson jest właśnie taką figurą. I ta figura, która, no właśnie, ona też, to jest Luc Besson przed premierą Nikity. Widzicie taki pewien ekstrawagancki styl, który tutaj Jean Perrault prezentuje. To jest też dość istotne, dlatego że to Tour de France, które oni z tym filmem wykonali, to jest też taki element bratania się z widzami. Po pokazach filmowych były spotkania z Jean Perrault. Podczas tych spotkań z jednej strony widzowie, którzy znali ją dość dobrze z reklam środków do zmiękczania tkanin i dzianin i z różnych innych źródeł, mogli zobaczyć ją na żywo, a mogli ją zobaczyć także na ekranie, więc tutaj też jest taka strategia marketingowa zbliżania się do widzów. No i efekt był całkiem niezły, ponieważ w 2 lata 4 miliony osób odwiedziło kina, aby ten film zobaczyć. Widzicie też Państwo tutaj też to takie określenie, 4 miliony w 2 lata, jak ono bardzo różni się od rzeczywistości filmowej, w której teraz żyjemy, to znaczy te tak zwane okna dystrybucyjne, jak bardzo się zawęziły w przeciągu ostatnich 27 lat. Znaczy żaden film teraz nie funkcjonuje na ekranie kina dłużej niż pół roku, prawda? A tutaj mamy punkt odniesienia 2 lata. Już w 2 lata film podróżował po francuskich ekranach i tyle widzów go obejrzało. 4 miliony to też nie jest jakoś strasznie dużo, należałoby to powiedzieć sobie wprost. To jest połowę tego, co był w stanie osiągnąć frekwencyjnie film Wielki Błękit. To nie jest szczególnie dużo, ale też jest nieźle. Podobny tur nastąpił nieco później w Stanach Zjednoczonych, gdzie wynik był bardzo dobry. O ile 4 miliony we Francji to jest ok, o tyle ponad 1 milion widzów w 6 miesięcy w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu bingo, nie? To jest naprawdę bardzo duża liczba widzów, bo jak Państwo wiecie, Amerykanie nie chcą oglądać filmów, które mają napisy, w których ktoś mówi w jakimś innym języku niż język angielski. Więc to jest naprawdę świetny wynik i ten wynik sprawił, że film Nikita znajduje się w pierwszej dziesiątce filmów francuskich, które były w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych filmów francuskich dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych. Taki oto plakat tutaj właśnie, The Hit of Paris and London has come to America. No, i ten wynik był, co jest też dość ciekawe, osiągnięty szybciej, bo w 6 miesięcy, dwa razy szybciej niż we Włoszech. We Włoszech przekroczenie miliona widzów zajęło około roku czy ponad rok, i na mniejszej ilości ekranów. Także to jest ciekawe, być może będziemy mieli okazję porozmawiać sobie za chwilę o amerykanizmie tego filmu. No i to jest w zasadzie moje już takie przedostatnie słowo mówiące o tym, że sukces tego filmu w Stanach Zjednoczonych zaowocował wykupieniem przez Disneya licencji na produkowanie jakiegoś remake'u i był to film w 1993 roku Point of No Return z Bridget Fondą. Potem pojawił się także film hongkoński Black Cat. Nie, potem, w 1991 pojawił się film Black Cat hongkoński, a parę lat temu jedna ze stacji telewizyjnych amerykańskich wyemitowała serial Nikita z amerykańską aktorką serialową Maggie Q. Ona tak się nazywa. Okej, okay, no i proszę Państwa, więc widzimy film, który był niezwykle popularny we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, czy nam się spodoba. I to jest ostatni slajd. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na seans.